ekspresowo przez Atlantyk, tylko z Atlantic Express.
Z nami wyślesz co chcesz, kiedy chcesz, do kogo chcesz i to o 40% taniej. W Atlantic Express wysyłamy wszystko, co chcesz. 1-800-775-7363. Mienie przesiedleńcze, kontenery, paczki do Europy. Atlantic Express to 30 lat doświadczenia i o 40% niższe ceny na wysyłki kontenerów, samochodów i paczek. Ekspresowo przez Atlantyk, tylko z Atlantic Express.
Dzień dobry. Naszym gościem jest dyrektor Muzeum Historii Żydów Polskich, POLIN, historyk Zygmunt Stępiński. Dzień dobry.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
78 lat po wybuchu powstania w getcie warszawskim prezydent Andrzej Duda mówi dziś tak. Bardzo często mówię, że to było powstanie naszych. To byli nasi. Ktoś powie nasi Żydzi. Nie, nasi po prostu. Myśli pan, że to jest powszechne przekonanie, że to było powstanie naszych?
Trudno się z tym zgodzić, bo po prostu to, co stało się po zajęciu Polski przez Niemcy, po utworzeniu wydzielonych gett w bardzo wielu miastach, w kilkuset miastach w Polsce, w tym zwłaszcza a największego getta, jakie istniało kiedykolwiek, w którym łącznie zamknięto około 450 tysięcy ludzi, to ja patrzę na to oczami z punktu widzenia ofiar. To była pełna izolacja, to było odcięcie od świata, a co również minimalizowało albo wręcz uniemożliwiało jakąkolwiek pomoc z zewnątrz. I myślę, że Żydzi nigdy w swojej historii nie czuli się tak samotni i tak porzuceni, jak właśnie za murami getta.
Ja wciąż mam w głowie opis profesora Michała Głowińskiego, który getto warszawskie opisywał w taki sposób. To była szara dzielnica, bez parków, bez drzew, a do tego było tam dużo szarego papieru, którym przykrywano ciała leżące na ulicach.
No więc właśnie takie sceny, które znamy przede wszystkim z niemieckich filmów propagandowych, które pokazują naród w trakcie jego unicestwiania, no po prostu jeszcze bardziej podkreślają tą totalną niemoc, bezradność, izolację, brak kogokolwiek, do kogo można byłoby się zwrócić i prosić czy błagać o pomoc. Ja myślę, że to, co działo się za murami getta, jest absolutnie nieporównywalne z żadnymi innymi wydarzeniami w historii świata.
No w chwili wybuchu powstania warszawskie getto to jest już zdecydowanie inny świat niż ten, o którym pan mówi, o tych kilkuset tysiącach mieszkańców, bo kwiecień 1943 roku to już jest kilkadziesiąt tysięcy osób. Ale rzeczywiście wcześniej, przez lata, przez miesiące, no to mamy sytuację, w której tych kilkaset tysięcy ludzi mieszka w 27 tysiącach mieszkań, a to znaczy, że w każdym mieszkaniu jest po kilkanaście osób.
No tak, z tym, że trzeba brać cały czas pod uwagę, że panujący w getcie głód, brak pożywienia, brak lekarstw, brak dostępu do możliwości leczenia powodował, że część zamkniętych w getcie Żydów umierała z wycieńczenia, z głodu i z różnych chorób, które nigdy przez nikogo nie były leczone. Ta akcja wielka deportacyjna zaczęła się 22 lipca 1942 roku i tak jak to pokazujemy na naszej wystawie stałej w Muzeum POLIN, to była wywózka ulica po ulicy po ulicy. To jest takie bardzo dramatyczne stwierdzenie. I jak słucha się przewodnika, który o tym opowiada i zaczyna docierać do nas, co się wtedy tam działo, w jaki sposób ludzie byli zaganiani do bydlęcych wagonów i transportowani na śmierć do Treblinki, no to trudno nie zgodzić się, ale parę lat temu zrobiono taki wspaniały film dokumentalny, nie było żadnej nadziei. I ten tytuł tego filmu najlepiej chyba oddaje to, co działo się w getcie i jak to się wszystko tragicznie skończyło.
Zygmunt Stępiński, dyrektor Muzeum POLIN, jest naszym gościem. No właśnie, w tej beznadziei 19 kwietnia 1943 roku wybucha powstanie. Przypominamy o tym dzisiaj, jak co roku, ale w tym roku szczególnie uwagę kierujemy na kobiety, które brały udział w powstaniu i odgrywały przeróżne role.
Wie pan, to była świadoma decyzja, bo nigdy przedtem akcja Żonkile jest organizowana już po raz 9. i nigdy przedtem nie było takiego jasnego motywu przewodniego. W tym roku postanowiliśmy odwołać się i przypomnieć bojowniczki warszawskiego getta. Grupę kilkunastu, może kilkudziesięciu wspaniałych kobiet, w zasadzie młodych jeszcze bardzo, przed którymi całe życie, było dopiero całe życie, które po prostu nie tylko podczas powstania w getcie, ale również przed samym powstaniem wykonywały niezwykle trudne i niebezpieczne zadania, których nie mogli wykonywać mężczyźni. Otóż jak powszechnie wiadomo, wszyscy Żydzi i mężczyźni są obrzezani, w związku z czym w niektórych akcjach, które koniecznie trzeba było przeprowadzić, mogły brać udział wyłącznie kobiety, ponieważ w momencie, gdy na przykład ktoś, kto był wysłany z jakąś misją, zostaje aresztowany i jest to mężczyzna, no to po prostu w sekundę Niemcy wiedzą, kogo mają w ręku, a jeżeli są przy nim jakieś dokumenty, no to jednocześnie jest to wyrok śmierci.
O kobietach w powstaniu w getcie warszawskim jest mowa na przykład w raporcie Jürgena Stropa, który dzień po dniu spisywał, co się działo w tamtych dniach. I na stronach tego raportu możemy przeczytać taki oto fragment. Należące do grup bojowych kobiety ze zbrojnego ruchu oporu były uzbrojone tak samo jak mężczyźni. Nierzadko zdarzały się wypadki, że te kobiety strzelały z pistoletów trzymanych w obu rękach. Stale zdarzało się, że do ostatniej chwili miały one ukryte w szarowarach pistolety i ręczne granaty, polskie ręczne granaty jajowate, by potem użyć ich przeciwko żołnierzom z formacji wojskowych SS, policji i Wehrmachtu. Te kobiety regularnie walczyły na ulicach getta.
Więc oczywiście one brały udział w regularnych walkach, aczkolwiek od razu trzeba powiedzieć, że te regularne walki trwały tak naprawdę krótko. Intensywne były na samym początku ze względu na całkowity brak uzbrojenia. No, to, czym dysponowali Niemcy, oddziały SS, które zaatakowały getto i miały doprowadzić do jego ostatecznej likwidacji, no to były armaty, były czołgi, byli uzbrojeni żołnierze. Nie wiem skąd Strop, pewno dla podrysowania swojej relacji, opowiadał takie historie, ale jest prawie niemożliwe przy takim braku pistoletów, już nie mówię o pistoletach maszynowych czy granatów, żeby do takich sytuacji, które on opisuje, mogło dojść.
To krótko, natomiast, panie dyrektorze, dlaczego mieszkańcy warszawskiego getta w kwietniu 1943 roku podejmują tę decyzję i rozpoczynają ten zryw, nie będąc przecież uzbrojonymi w taki sposób, żeby zderzyć się skutecznie z Niemcami?
To była walka o godną śmierć. Gdyby tej walki nie podjęli, to wszyscy po kolei zostaliby zagonieni do bydlęcych wagonów i wywiezieni do Treblinki i tam na miejscu zagazowani. Więc ta walka została podjęta w warunkach beznadziejnych. W zasadzie, kiedy nie było żadnych szans na to, żeby to powstanie, żeby nikt z nich nie myślał o zwycięstwie. To po prostu było zderzenie ze ścianą.
I o tym zderzeniu 78 lat później rozmawiamy już teraz w internetowym radiu rmf24.pl, w portalach rmf24.pl, interia.pl. Zapraszamy. Dzień. Zygmunt Stępiński nieustająco z nami, historyk, dyrektor Muzeum Historii Żydów Polskich w Polin jest naszym gościem. Panie dyrektorze, rozmawiamy o powstaniu w getcie warszawskim, które bywało mylone z powstaniem warszawskim przez lata, jeszcze jakiś czas temu. No, Warszawa to jest miasto dwóch powstań, ale odnoszę wrażenie, że wciąż są ludzie, którzy chętnie 1 sierpnia przypominają powstanie warszawskie, a mniej chętnie włączają się w akcję Żonkil.
To muszę pana zdziwić i zaskoczyć. To jest już 9. edycja akcji Żonkile i może dla porównania podam kilka liczb. Kiedy zaczynaliśmy, wyprodukowaliśmy 30 tysięcy Żonkili. W tym roku mieliśmy przygotowanych 250 tysięcy Żonkili. Kiedy zaczynaliśmy, to świadomość tego, że w Warszawie było powstanie w getcie w czasie II wojny światowej miało 30% warszawiaków. To są dane z barometru warszawskiego. W tej chwili jest to około 90%. W pierwszej edycji wzięło udział chyba 30 szkół. W tej chwili ponad 3,5 tysiąca, plus jeszcze dodatkowo około 1000 innych instytucji kultury w całej Polsce. W związku z tym widać, że ta akcja, próba przywrócenia do pamięci polskiej, powstania w getcie, powiodła się. Ludzie wiedzą o tym, ludzie wiedzą, czemu poświęcona jest akcja Żonkile. Bardzo chętnie się w nią włączają, o czym najlepiej świadczy ogromna liczba wolontariuszy, których przyjmujemy co roku. Organizujemy dla nich specjalne szkolenia, no bo po prostu ponosimy pełną odpowiedzialność za to, jak oni zachowują się na mieście. W momencie, kiedy mają kontakt bezpośredni z warszawiakami, rozdają im Żonkile i są bardzo dobrze przygotowani. Mają ogromną wiedzę na temat powstania w getcie i są w stanie odpowiadać na różne, nawet bardzo trudne pytania. Także ja myślę, że ten taki okres ciszy wokół powstania w getcie i jego historii mamy już za sobą. No, jednak przez lata nie było ani uroczystości państwowych, to były na ogół uroczystości prywatne, organizowane przez Marka Edelmana i grono jego przyjaciół i znajomych. Dzisiaj, no, myślę, że przez cały dzień pod pomnikiem bohaterów getta było parę tysięcy osób i tam nie było wycieczek. To wszystko byli ludzie, którzy po prostu chcieli być tego dnia w tym miejscu i oddać hołd bohaterom getta.
To wróćmy do tego, co działo się 78 lat temu. Jak na wybuch powstania zareagowali Polacy mieszkający po tak zwanej aryjskiej stronie miasta?
Wie pan, postawy Polaków w stosunku do Żydów w czasie okupacji najprościej nazywa się w ten sposób, że jedni byli obojętni i tych było najwięcej. Drudzy po prostu chcieli nieść pomoc i okazywali współczucie i byli gotowi nieść pomoc. I trzecia grupa, również liczna, to byli ci, którzy publicznie wyrażali zadowolenie, że Żydów spotkał taki los. Także Warszawa reagowała różnie. No, na pewno były tysiące ludzi, którzy, gdyby były takie możliwości, to pośpieszyliby z pomocą. Natomiast nie było żadnej zorganizowanej akcji przerzucenia dużych ilości broni do getta.
Ale jak wyglądało wsparcie ze strony Armii Krajowej na przykład?
Proszę pana, były kontakty między żydowską organizacją bojową i AK, natomiast nigdy nie skończyło się, nigdy nie otrzymali takiej pomocy, jaką zapewne mogliby dostać. To są sprawy, które pozostawiłbym do rozstrzygania historykom, którzy zawodowo zajmują się historią Holokaustu, historią getta i relacjami polsko-żydowskimi. Ale na pewno nie udzielono nigdy takiej pomocy, która mogłaby zmienić stan spraw. No, Niemcy byli zdeterminowani, chcieli doprowadzić do ostatecznego rozwiązania kwestii żydowskiej. i myślę, że żadna pomoc z zewnątrz nie byłaby w stanie tego zmienić.
No tak, Niemcy zrównali getto z ziemią, paląc dom po domu systematycznie. Ci, którzy się w nich ukrywali, nierzadko wyskakiwali przez okna płonących budynków. Czy w dyskusjach nad powstaniem w getcie warszawskim, w związku z tą nierównością po obu stronach, pojawiało się pytanie o sens tego zrywu?
Wie pan, sens jest, powiedziałbym, bardziej symboliczny. To jest to, o czym już wspomniałem parę minut temu, że ludzie, którzy znaleźli się w sytuacji absolutnie beznadziejnej i mieli do wyboru śmierć z rąk nieprzyjaciela w komorze gazowej albo podjęcie walki, co do której koniec był łatwy do przewidzenia. Z góry było wiadomo, że ta liczba zbrojnych bojowców w getcie, dysponująca minimalną zupełnie ilością broni, nie miała żadnych szans. Oni po prostu, moim zdaniem, zdawali sobie sprawę z tego, że zginą. Szans na zwycięstwo nie było żadnych.
Tak, dlatego o to pytam. No bo tak jak mamy dyskusję na temat sensu powstania warszawskiego, którą przeżywaliśmy swego czasu, zastanawiam się, czy analogicznie podobna dyskusja toczyła się wcześniej albo toczy się w odniesieniu do tego zrywu powstańczego w getcie warszawskim.
Nie sądzę. Nigdzie nie natrafiłem na ślad takiej dyskusji. Jedyne co to czasem są takie zdania, powiedziałbym, odrębne. Że jednak oni mieli jakąś nadzieję na to, że może się uda. Ale z góry było wiadomo, że cały teren getta był otoczony ze wszystkich stron, że do getta wchodziły ciężko uzbrojone jednostki SS-manów, które po prostu przyjęły niezwykle skuteczną metodę niszczenia oporu, paląc i wysadzając powietrze dom po domu, a przedtem bardzo często zalewając piwnice, w których również ukrywali się bojownicy getta i ci Żydzi, którzy nie zdecydowali się, którzy jakoś umknęli łapanką i nadal przebywali na terenie getta. Więc to po prostu była z góry zaplanowana niezwykle brutalna akcja wyniszczenia ludności żydowskiej. I nie sądzę, żeby na ten temat mogły się toczyć jakieś inne dyskusje, ponieważ nierówność sił była absolutnie, dysproporcja sił była ogromna.
Patrzymy dzisiaj na warszawskie getto, na getta w innych miastach, a w ostatnich dniach patrzymy między innymi na Auschwitz-Birkenau i na muzeum tamtejsze. Zastanawiam się, jak przyjął pan informację o mianowaniu byłej premier Beaty Szydło do Rady Muzeum Auschwitz-Birkenau.
Z pewnym smutkiem. Ja po prostu uważam, że polityków trzeba trzymać jak najdalej od takich miejsc jak Muzeum Pamięci w Auschwitz. Proszę pamiętać również o tym, że prawie 3 lata temu upłynęła kadencja bardzo ważnej Międzynarodowej Rady Oświęcimskiej, w skład której wchodzili wybitni naukowcy, przedstawiciele wielu państw, których obywatele zostali zamordowani, na ogół Żydzi, zostali zamordowani w Auschwitz, które po prostu wspólnie robią wszystko, również poprzez bardzo wysokie dotacje, by to miejsce zostało zachowane jako w najlepszym stanie, jaki tylko jest możliwy, jako taka przestroga dla kolejnych pokoleń. Sama rada muzeum jest oczywiście czymś innym, ale też mam wątpliwości, czy powinni do niej trafiać politycy, czy nie powinno się tego zostawić po prostu ludziom, którzy znają się na muzealnictwie, znają się na historii zagłady, na historii Oświęcimia. Politycy w tym nie pomogą.
A no jak i tu widzimy, wicepremier Piotr Gliński mówi tak na przykład. Pani premier Szydło pochodzi z ziemi oświęcimskiej, jest muzealnikiem i jest wybitnym polskim politykiem. Więc ja, gdybym był dyrektorem instytucji, w radzie której zasiada taka osoba, to bym się cieszył i czuł się dowartościowany, bo na pewno jest to osoba, która może pomóc w rozwoju i w funkcjonowaniu tej instytucji.
Wie pan, no przyjmuję tę argumentację. To jest argumentacja pana premiera Glińskiego i nie będę z nią polemizował. Natomiast może wspomnę w dwóch słowach o pewnych lękach, które wyrażają środowiska żydowskie. Mianowicie jest faktem bezspornym, że zdecydowana większość osób, które zostały zamordowane w Auschwitz, to są Żydzi, no, grubo ponad milion osób. I środowiska żydowskie po prostu obawiają się, że wprowadzanie do tego typu gremiów polityków może doprowadzić do polonizacji narracji. To znaczy się, że nagle obok tej, no trudno powiedzieć najważniejszej, ale narracji, która opowiada o zgładzeniu w Auschwitz przedstawicieli kilkunastu narodów, w tym Żydów, Cyganów, więźniów radzieckich i tak dalej, plus tych wszystkich, którzy byli transportowani do Auschwitz z państw Europy Zachodniej, że teraz jednak ta polityka i narracja mogą ulec lekkiej zmianie i więcej wagi będzie się przywiązywało do tej polskiej części historii Auschwitz.
Ale to są obawy, które pan podziela? Pana zdaniem Beata Szydło w Radzie Muzeum Auschwitz-Birkenau jest właśnie po to, żeby uwypuklić polską historię dziejącą się w tym miejscu? To ma być jej zadanie? Zadanie byłej premier? Spolocentryzować Auschwitz-Birkenau?
Takie komentarze dominują. Ja czytam codziennie różne komentarze, które są poświęcone temu i to jest taka dominująca część przeciwników tej decyzji. Na to zwracają uwagę i dlatego zgłaszają swoje obawy.
Tak, kilka osób zrezygnowało z udziału w pracach Rady, na co wicepremier Gliński mówi, że ma nadzieję, że ta rezygnacja nie wynika z przyczyn politycznych i nie jest wyrazem myślenia w kategoriach niedemokratycznych i wykluczających osoby o odmiennych poglądach czy wrażliwości społecznej z aktywności publicznej na rzecz dobra wspólnego. No, argument jest taki, że takie miejsca jak Rada, Muzeum, takiego jak Auschwitz-Birkenau powinna łączyć ludzi z różnych stron i o różnych światopoglądach.
No powinna, ale widzi pan, różnica między Auschwitz a każdym innym muzeum w Polsce jest ogromna. Ponieważ w Auschwitz, tak jak powiedziałem, zamordowano obywateli kilkunastu europejskich państw. Po to została utworzona Międzynarodowa Rada Oświęcimska, żeby wspólnie pracować nad ochroną, zachowaniem tego miejsca, które ma ogromne znaczenie nie tylko dla Żydów, ale również dla całej ludzkości. No, takiego drugiego miejsca na świecie jak Auschwitz nie ma. I każde drgnięcie, a to uważam jest poważne, może budzić obawy. I ci, którzy protestują przeciwko tej nominacji, zwracają uwagę na swoje własne obawy, które się z tym wiążą. No ale decyzja jest i zapewne nie zostanie zmieniona.
Dyrektor Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN Zygmunt Stępiński był naszym gościem. Bardzo, bardzo dziękuję. Marcin Zaborski, do zobaczenia.
Dziękuję panu, dziękuję państwu.